Witam pana dyrektora serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Sezon w pełni. Wszyscy jesteśmy spragnieni wielkich statków wycieczkowych. Czy one wpłyną do gdańskiego portu? Czy będziemy mogli je podziwiać? Czy będziemy mogli o nich informować? Bo wiem, że w ubiegłym sezonie było ich bardzo wiele, kilkadziesiąt. Jak będzie w tym roku? Pytam w kontekście oczywiście pandemii koronawirusa.
No niestety w tym roku nie będziemy mogli podziwiać tych pięknych wycieczkowców. Było ich zapowiedzianych rekordowa ilość, aż 84. W zeszłym roku było ich ponad 60. No niestety, ten segment jest po prostu zamrożony. Pewnie do końca roku nie będzie w tym zakresie żadnej zmiany, a eksperci branży mówią, że ten fragment kruzowy rynku shippingowego będzie obudowywał się około dekady.
Kiedy one mogą się pojawić? Kiedy te wycieczkowce tutaj wpłyną?
Ja mam nadzieję, że przyszły rok będzie już rokiem powolnego odbudowywania tego potencjału Gdańska, jeśli chodzi o ruch pasażerski. Ale wszystko oczywiście pokaże nam życie w drugiej połowie roku. Zobaczymy, jeśli chodzi o kwestie zachorowań, jak wygląda jesień i wiosna przyszłego roku. No zobaczymy. My jesteśmy gotowi oczywiście. Gdańsk również jako główny magnes, jeśli chodzi o przyciąganie turystów. Natomiast no, nie mamy na to już wielkiego wpływu. Cieszymy się natomiast, że statki handlowe zawijają do nas bez najmniejszej przerwy i że nasze przeładunki oraz wyniki finansowe pozwalają realizować bardzo ambitny plan inwestycyjny.
Bo mówi pan, że to trwa, ten ruch handlowy trwa. Ja mam pytanie dotyczące właśnie ograniczeń i restrykcji wprowadzanych przez międzynarodowe rządy. Jak one wpłynęły na gdański port?
Jeżeli chodzi o przeładunki towarów, nie miały one najmniejszego wpływu. Wszystkie terminale były w pełni operacyjne. Zarząd Morskiego Portu bezustannie, że tak powiem, pracował i praktycznie nie było jednego dnia przerwy. Także jeśli chodzi o przepisy te międzynarodowe, jak również o regulacje wprowadzone przez rząd, one nie miały żadnego negatywnego wpływu na pracę portu.
I cały czas pozostawaliście takim portem w 100% operacyjnym? Nie było...
cały czas jako przedsiębiorstwo strategicznie istotne dla gospodarki kraju mieliśmy przede wszystkim cel pozostawać w pełni operacyjnymi.
I tak to, też było. Towary płynęły?
Towary płynęły, terminale działały, transport lądowy i kolejowy cały czas był jakby adekwatny do tych wolumenów, więc jeśli chodzi o transport towarów, to zarówno dotychczas, jak i jeśli ta epidemia będzie trwała, chcę wszystkich państwa zapewnić, że port pozostawał, jest oraz będzie w pełni operacyjny.
Ale gdzieś czytałam te statystyki, że biorąc pod uwagę pierwsze półrocze 2020 roku, to zanotowaliście spadek o 15% w porównaniu z tym okresem analogicznym do 2019 roku.
Tak, owszem, jeśli chodzi o pierwsze półrocze roku 2020, to przede wszystkim z racji na mniejszy import surowców energetycznych, ropy naftowej oraz węgla, bo one w głównej mierze wpłynęły na te spadki, notujemy spadek. Nasze prognozy na rok 2020 mówią o spadku mniej więcej 7% do poziomu 48,5 miliona ton, co jest wynikiem bardzo zbliżonym do roku 2018, a chciałbym państwu powiedzieć, że port Gdański potroił swoje przeładunki w trakcie dekady, a ostatnie 4 lata spowodowały wzrost o ponad 40%, więc to będzie kosmetyczna korekta i co istotne, nie będzie ona miała wpływu na nasze przychody, co pozwoli dalej bardzo intensywnie rozwijać i budować port.
Panie dyrektorze, chciałam zapytać o nabrzeża, bo pewnie wielu słuchaczy nie zdaje sobie sprawy, ile tych nabrzeży jest w ramach, ile działa w ramach portu gdańskiego. Nabrzeże Oliwskie, Zbożowe, Szczecińskie, Chemikaliów, terminal portowy Westerplatte, baza paliw płynnych, jest tego mnóstwo, prawda? 2 lata temu rozpoczęliście remont nabrzeży, właśnie tych nabrzeży, które obsługują statki. Na ilu jeszcze ten remont trwa, na ilu się zakończył? Jak wygląda ta sprawa?
Obrazowo dla słuchaczy chciałbym powiedzieć, że teren portu to powierzchnia mniej więcej 700 hektarów. Mówię tylko o powierzchni lądu. Ponad 200 umów, ponad 100 klientów. Jeśli mówimy o nabrzeżach, to ponad 20 kilometrów nabrzeży, z czego 5 kilometrów jest w przebudowie, a tor wodny w porcie wewnętrznym jest pogłębiany. I to jest ten właśnie zakres inwestycji z dofinansowaniem unijnym wart ponad pół miliarda złotych, który jest naszym najbardziej ambitnym, obecnie realizowanym przez Zarząd Morskiego Portu zakresem inwestycyjnym. A chciałbym Państwu powiedzieć, że pięknie pani redaktor wymieniła te nabrzeża. Większość z nich właśnie podlega obecnie przebudowie i remontom. 5 kilometrów, wspomniane przez panią redaktor nabrzeże Oliwskie, jego przebudowa to koszt około 180 milionów złotych, nabrzeże około kilometra długości. Więc można sobie pomnożyć te 180 milionów razy 5 kilometrów, dodać do tego pogłębienie toru wodnego i widzimy skalę inwestycji.
Już nie mówiąc o tej całej infrastrukturze kolejowej, która też jest przebudowywana właściwie, można powiedzieć, zupełnie od nowa.
Tak, to jest zupełnie rewolucyjna przebudowa prowadząca do zwiększenia potencjału dowozowo-odwozowego, kompletnie bezkolizyjna, ponad 10 kilometrów torów kolejowych, 5 obiektów inżynieryjnych, mówiąc po prostu wiaduktów, które prowadzą nad drogami czy nad torami i powodują płynny ruch. Musimy sobie uświadomić, że do jednego z naszych terminali, tylko do terminala kontenerowego, na dobę przyjeżdża ponad 2000 aut ciężarowych, a wyjeżdża z niego kilkanaście pociągów na dobę. Sumarycznie w miesiącu ten terminal kontenerowy powoduje ruch ponad 500 pociągów. Więc skala jest gigantyczna i każde upłynnienie, a to jest bardzo duże, powoduje zwiększenie potencjału.
Przed pandemią, przed koronawirusem mówiliśmy wiele o budowie portu centralnego, potem epidemia trochę to odsunęła, ale czy zablokowała, czy zatrzymała? To jest szalenie kosztowna i wielka inwestycja, która ma być realizowana i jest realizowana. Na jakim etapie teraz się ten projekt znajduje?
Jesteśmy praktycznie rzecz biorąc cały czas w ostrym tempie pracy, jeśli chodzi o kwestie rozwojowe związane czy z portem centralnym, czy dotyczącym innych obszarów. Odebraliśmy w zeszłym roku koncepcję i pracujemy już z firmą, która nam doradza w zakresie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Jeszcze w tym roku jakby zapytamy rynek, zrobimy taki ogólnoświatowy sprawdzam, poszukując firm, które zechciałyby wybudować i operować na wybudowanych przez siebie terenach, które będą w porcie zewnętrznym na zalądowionych terenach, więc po pierwszych rozmowach jesteśmy optymistycznie nastawieni i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku będziemy mogli Państwu przekazać informacje, które będą zawierały więcej szczegółów. Natomiast jeżeli chodzi o inne projekty, chciałbym chociażby wspomnieć o kilku takich najbardziej znanych firmach, z którymi mieliśmy okazję w przeciągu ostatnich 2-3 lat podpisać umowy, długoletnie umowy dzierżawy, to Krajowa Spółka Cukrowa, to firma Cedrop, czy spółka z grupy Orlen Anwil Włocławek.
Czy my jesteśmy, panie dyrektorze, w stanie już konkurować z największymi portami na świecie?
Myśmy w 2016 roku uzyskali przeładunki na poziomie 37 milionów ton. Wspomniałem, że ostatnia dekada to wzrost 3-krotny, a w zeszłym roku przełamaliśmy tą taką barierę, która nas prowadziła do portu wagi ciężkiej. Przełamaliśmy barierę 50 milionów ton, które stawiają nas, można powiedzieć, już w pierwszej 20 portów europejskich. Wspomniałem o tym, że DCF jako terminal kontenerowy, największy pojedynczy na Bałtyku, jest na 15 miejscu w Europie i ambicją całego portu w Gdańsku jest to, aby przynajmniej w najbliższym czasie dorównać tą pozycją terminalowi kontenerowemu i pracować cały czas nad zwiększeniem przeładunków. Dziś to jest 52 miliony ton, ale nasze ambicje i nasze analizy, przede wszystkim analizy gospodarcze, analizy przepływów, mówią o tym, że chcielibyśmy sięgać przeładunkami do wartości około 100 milionów ton.
I tym zdaniem o ambicjach konkurowania z największymi portami na świecie będziemy kończyć rozmowę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie, pani redaktor. Dziękuję państwu.